Szanowni Państwo, postaram się oczywiście ten szeroki temat zaprezentować w postaci garści refleksji. Temat jest oczywiście bardzo szeroki, ale to właśnie taki może kilka inspiracji do dalszych dyskusji. Sztuka sakralna, czy można i należy powracać do źródeł? Pytanie zawarte w tytule referatu właściwie bez głębszych rozważań niejako domaga się samo odpowiedzi pozytywnej. Pozwolę sobie jednak na przedstawienie kilku różnych argumentów, które pozwolą potwierdzić, że powroty do źródeł w obszarze sztuki sakralnej są niezbędne i właściwie jest to jedyna droga. Na wstępie pragnę przypomnieć wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II. Wyrazem szczególnej troski papieża o sprawy sztuki był list do artystów ogłoszony w Watykanie 4 kwietnia 1999 roku. Jest to tekst pełen głębokich treści, stanowiący dowód na to, jak wielką wagę przywiązywał Ojciec Święty do spraw sztuki kościelnej. List otwiera tezę, iż Kościół potrzebuje sztuki. W kolejnych słowach Jan Paweł II pyta, czy sztuka potrzebuje Kościoła. Przechodząc do dalszych refleksji, jego świątobliwość podkreślił, że tematyka religijna należy do najczęściej podejmowanych w każdym czasie i w każdej epoce. Dalej święty papież stwierdza, że chrześcijaństwo dzięki centralnej prawdzie o wcieleniu Syna Bożego otwiera przed artystą szczególnie bogaty skarbiec motywów inspiracji. W końcowej części listu Jan Paweł II przywołał słowa artystów pióra. Zacytował znane strofy Cypriana Kamila Norwida na temat zachwytu, który ma stać się źródłem entuzjazmu do pracy. Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca by się z martwych wstało. Odwołał się także Ojciec Święty do najbardziej znanego powiedzenia Fiodora Dostojewskiego, mówiącego o tym, że piękno zbawi świat. Temat braku spójnej wizji sztuki sakralnej, dostrzegany od kilkudziesięciu już lat, podejmowany był i jest w licznych publikacjach z zakresu historii sztuki i krytyki artystycznej w czasie różnych sesji oraz debat organizowanych przez naukowców oraz publicystów, zwłaszcza katolickich. Poruszanie tej problematyki jest wyrazem niepokoju i głębokiej troski wspomnianych środowisk. Temat Kościoła, sztuka współczesna, jak to zostało starannie policzone, tylko w latach trudnych 1945-86 pojawił się niemal aż w 2000 publikacji. Ich spis tytułów został dołączony do materiałów wydanych po sesji naukowej pod tytułem Sakrum i sztuka, która odbyła się w 1984 roku. Zorganizowana została z inicjatywy historyków sztuki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wówczas z kulu w obradach aktywnie uczestniczyli, zabierając głos m.in. Tadeusz Szanowski, Jacek Woźniakowski, Andrzej Olszewski, siostra Maria Ewa Rozje-Siedlecka, Stefan Sawicki. Wśród gości reprezentujących inne ośrodki znaleźli się m.in. Jan Białostocki, ksiądz Marek Starowiejski, Jerzy Nowosielski, Marek Rostworowski. Należy stwierdzić, że organizatorom udało się zgromadzić najbardziej uznanych wówczas historyków i teoretyków sztuki oraz przedstawicieli środowisk twórczych. W pokonferencyjnym tomie, zatytułowanym również Sakrum i sztuka, odbija się tam stan refleksji sprzed ponad ćwierćwiecza. Opracowanie zawiera teksty referatów oraz spisane teksty nierzadko emocjonalnych wypowiedzi w czasie kilku dyskusji. Poruszono wówczas tematy stricte teoretyczne, ogólne, bardziej szczegółowe, ale mówiące także o konkretnych realizacjach twórczych, architektonicznych i malarskich. Wspomniano wreszcie o zagadnieniach prawnych dotyczących mecenatu oraz o muzeach kościelnych. Nie zaproponowano rzecz jasna gotowych recept, które natychmiast można byłoby wcielić w życie. Znaleźć we wspomnianym tomie można jednak wiele pełnych zaangażowania wypowiedzi, interesujących koncepcji, z których sporo nadal uznać można za aktualne. Zawarte w nich przesłania czy wskazówki i dziś mogłyby ułatwić próby wyjścia z przedłużającego się jednak, można powiedzieć, pewnego impasu. Dwa teksty szczególnie zwróciły moją uwagę. Autor pierwszego to profesor Tadeusz Chrzanowski, przez lata związany z kulem, znakomity historyk sztuki, znawca i miłośnik polskiej sztuki, zwłaszcza nowożytnej, w tym sarmackiej. Artykuł profesora pod tytułem W poszukiwaniu nowej ikonografii to efekt głębokich, wieloletnich obserwacji i przemyśleń. Pragnę zwrócić uwagę na kilka zaledwie poruszonych przez autora problemów w tej jego wielowątkowej wypowiedzi. Na wstępie profesor zapytał, czy istnieją realne szanse wyjścia z impasu. Potem odpowiedział, oczywiście, one zawsze istnieją. Skłócona sama ze sobą ludzkość zawsze przecież potrafi znaleźć wyjście, ale w dziedzinie, o której mówię, tego wyjścia winni szukać sami artyści, a także teologowie. I dodał też, zabrakło jedności, powszechności, ale nade wszystko apostolstwa, czyli świętości, i nie pozostaje nic innego, jak zakładać pojawienie się sztuki, która służąc Kościołowi powinna być jedna, święta, powszechna i apostolska. W dalszej części artykułu Tadeusz Chrzanowski mówi o tym, iż od czasów renesansu rozpoczął się proces wyzwalania artysty, który został zwolniony od powinności wobec społeczeństwa i został właściwie sam na sam ze sztuką. Początki kryzysu sztuki religijnej dostrzega autor w racjonalizmie oświecenia, którego kulminację stanowił wstrząs Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Poza rozlicznymi następstwami, od tego czasu zaczął się kurczyć mecenat indywidualny, jakże przez stulecia sprawdzony. Następnie profesor stwierdza, że dziś stajemy wobec zjawiska kompletnej pośredniości. Artystów nie da się określić ani jako rzemieślników, ani jako twórców ludowych, a jednocześnie ich nieprzygotowanie do wizualizacji nauki Kościoła jest tak wielkie, jakby stali poza zaczarowanym kręgiem wielowiekowego doświadczenia. W konkluzji artykułu autor postuluje konieczność bliższej współpracy artystów i teologów oraz zwraca uwagę na pilną potrzebę prawdziwego kształcenia alumnów seminarium duchownych w zakresie historii sztuki. Profesor mówi o uczeniu obcowania ze sztuką, uczeniu na nią patrzenia i jej rozumienia. Wiadomo, że procesy dydaktyczne są długotrwałe i jeden semestr na temat dziejów sztuki nie jest w stanie tego zapewnić. Kończąc rozważania, Tadeusz Chrzanowski apeluje do artystów, aby powrócili do służebności, jak pisze, w tym najszerszym, powszechnym i apostolskim zakresie. Zwraca się także w podobny sposób do teologów, żeby nie widzieli wszystkiego oddzielnie, czy właściwie widzieli wszystko oddzielnie, jak czynią to mieszczanie w znanym wierszu Juliana Tuwima pod tytułem Mieszkańcy. W ostatnich zdaniach artykułu profesor przestrzega przed tandetnymi nieraz dekoracjami okazjonalnymi we wnętrzach i na zewnątrz świątyń, które dawać mogą przeciwne do zamierzonych rezultaty. Druga wypowiedź, którą uważam za szczególnie ważną, nie mniej zaangażowaną i pełną troski o głos w dyskusji, to głos w dyskusji księdza profesora Marka Starowiejskiego, wybitnego znawcy chrześcijaństwa antycznego i patrologii, profesora nauk teologicznych. Na wstępie ksiądz profesor bardzo krytycznie wypowiedział się na temat architektury nowoczesnych kościołów ówczesnych, czyli prawda, do lat 80. wzniesionych na zachodzie Europy i w Polsce, które zaprezentowano na przeźroczach w trakcie wspomnianej konferencji. Z nieukrywaną goryczą stwierdził, przed oczyma przewinęła się seria sal gimnastycznych, budynków oficjalnych, reaktorów, hal fabrycznych i budowli elewatoropodobnych. Dodał, że te nowoczesne kościoły made in West Europa posiadają puste wnętrze, wyjące swoją pustką, takie, o jakich chyba marzyła największa ekstrema ikonoklastów. Koniec cytatu. Uczony duchowny zauważył jednak, że wiele z nich było nawet formalnie pięknych, choć nie miały w sobie ani krzty sakrum. Po tym oglądzie licznych z początków lat 80. XX wieku przykładów nowoczesnej architektury sakralnej, ksiądz profesor wręcz krzyczy, jednocześnie pyta, co zrobić, by uniknąć takich kościołów. Podkreśla w tej sytuacji z jednej strony ogromną odpowiedzialność kościoła, z drugiej zaś dostrzega potencjalną wielką szansę dla architektów i plastyków. Następnie zauważa, że w czasie całej konferencji nie postawiono właściwie zasadniczego pytania, jak do tego ogromnego zadania przygotowany jest Kościół i świat artystyczny. Podobnie jak profesor Chrzanowski, tak i ksiądz profesor Starowiejski w dalszej części swojej wypowiedzi podjął temat przygotowania młodych duchownych, młodych księży, przed którymi indywidualnie postawione bywa zadanie wybudowania nowego kościoła. W edukacji estetycznej młodzieży, w tym i przyszłych duchownych, począwszy od poziomu artystycznego świętych obrazków, obrazka od pierwszej komunii, przechodząc do liceów ogólnokształcących, nie umożliwiających absolwentom na ogół uzyskanie ogólnej kultury, ksiądz profesor dostrzega wiele przykładów zaniechania. Podobnie jak profesor Chrzanowski podaje krytyce nierzadko właśnie takie nie najlepsze czasowe papieroplastyczne dekoracje, Rażą też księdza profesora m.in. powykręcane krzyże czy kiepskie imitacje ikon. Z trwogą mówi profesor o kiczu wypełzającym nieraz z pięknych wnętrz kościelnych. Odwołując się do swojej znajomości historii kościoła, uczony formułuje następną tezę. Artysta plastyk czy architekt zabierający się do budowy czy wystroju kościoła musi sam być teologiem w znaczeniu, jaki temu słowu nadawał starożytny kościół wschodni, być człowiekiem wiary i modlitwy. Koniec cytatu. Ksiądz Starowiejski jest przekonany, że dobrej sztuki kościelnej stworzyć nie może człowiek niewierzący. W końcowej części swojej wypowiedzi ksiądz profesor stwierdził, że zniknął mecenat. W dawnych czasach wyrobiony artystycznie mecenas zamawiał dzieło sztuki u malarza wyrobionego religijnie artystycznie. W obecnym czasie, jak zauważa dalej autor, dziwna i trudna jest współpraca księdza z artystą, a to z tego względu, że księża na ogół nie są wystarczająco uświadomieni artystycznie, a artyści religijnie. W efekcie odbywa się to wszystko trochę na zasadzie, jak pisze, wiódł ślepy kulawego. Po tej dawce różnych refleksji, chwilami troszkę gorzkich i trudnych, kończąc swoje przemyślenia, ksiądz profesor Starowiejski skonstatował. Przepraszam, z nieukrywanym żalem, że w czasie wspomnianej konferencji był prowadzony dialog właściwie jednej strony. Byli bowiem obecni historycy, sztuki, plastycy, natomiast właśnie trochę zabrakło wówczas duchownych. W ostatnich zdaniach swojej wypowiedzi autor starał się znaleźć promyk nadziei. Podkreślił, że papieże Paweł VI, Jan Paweł II bardzo pragnęli spotkania kościoła i artysty. Taki dialog wydaje się nieunikniony, gdyż, jak spuentował ksiądz Starowiejski, Kościół dobrze wie, że jest potrzebny artystom, a artyści kościołowi. W tym roku mija 30 lat od czasu zorganizowania tej wspomnianej tutaj dzisiaj sesji. Po niedawnej lekturze, po konferencyjnych materiałów odnoszę wrażenie, że czas zatrzymał się jakby czasami w miejscu i wiele ówczesnych postulatów dotyczących omawianej problematyki jest nadal aktualna. Upłynęło też sporo czasu od ogłoszenia przez papieża Jana Pawła II listu do artystów. Również głos Ojca Świętego został z życzliwością przyjęty, poznany, zaakceptowany, ale w dużej mierze, jak się wydaje, pozostał w sferze teorii. Największy problem, jak sądzę, zdaje się tkwić gdzieś na drodze przejścia od teorii do praktyki. Odbyło się bowiem tak wiele dyskusji i debat na temat sztuki sakralnej. Tyle powiedziano i napisano. Powstaje zatem pytanie, jak wyglądają efekty w praktyce tego intelektualnego wysiłku. W tym miejscu pragnę przywołać kilka dosłownie refleksji będących wynikiem mojego własnego doświadczenia zawodowego. Gdy zaczynałam spotkanie z historią sztuki i stopniowo zagłębiałam tajniki tej dyscypliny, pamiętam, jak na wykładzie ze wstępu do historii architektury profesor Tadeusz Zagrodzki zwrócił nam uwagę na to, że od wieków najlepszym materiałem budowlanym, bo najtrwalszym, był kamień. Poparł tę tezę, przedstawiając wiele przykładów budowli antycznych, średniowiecznych. Stwierdził, że jest to materiał kosztowny, ale bardzo wytrzymały i, jak to się określa, dobrze się starzeje. Pamiętam, że wówczas ta wypowiedź profesora zrobiła na mnie wyjątkowo duże wrażenie. Nigdy wcześniej, bowiem w trakcie poznawania różnych problemów związanych z historią sztuki, nikt nie zwrócił uwagi mojej na jakość zastosowanego materiału. Kreatywność, indywidualizm, ekspresja to były zjawiska, na które kładli nacisk znani mi do tamtej chwili ówcześni badacze nauki i sztuki. Podczas kolejnych lat studiów moje zainteresowania naukowe zaczęły oscylować coraz bardziej w kierunku historii sztuki dekoracyjnej i rzemiosła artystycznego, gdzie jakość zastosowanych surowców czy materiałów odgrywa niemal pierwszorzędną wręcz rolę. W trakcie wykonywanych prac badawczych i naukowych dawało mi dużą radość obcowanie ze znakomitej jakości wyrobami nowożytnej sztuki dekoracyjnej, które jak tak bardzo kontrastowały z otaczającą byle jakością socjalistycznej, ówczesnej PRL-owskiej codzienności. Dzieła, z którymi się stykałam, to najczęściej paramenty i elementy wyposażenia renesansowych i barokowych świątyń, argenteria, szaty liturgiczne, antependia, obicia ścian, z których z reguły wykonywane były z kosztownych kruszców, jedwabnych tkanin, tapiserii lub wytłoczonego, pozłacanego kurdybanu. Doświadczenie to uzmysłowiło mi dobitnie różnicę, jaka istnieje między wyjątkowo wysoką klasą tych wyrobów pochodzących z dawnych świątyń, a nieraz nikłą urodą ówcześnie współczesnych szat, sprzętów liturgicznych, nieciekawych w formie wykonanych bywało z niedrogich, syntetycznych materiałów. Oszczędność oczywiście jest cnotą. Powstaje jednak zasadnicze pytanie, czy wznoszenie z taniego, czy w miarę taniego, nie najlepszej jakości materiału świątyni i wypełnianie jej nie najlepszymi sprzętami jest uzasadnione. Przyglądając się powojennej historii Polski, odpowiedź nie może być jednak jednoznaczna. Minione czasy, zwłaszcza okres tzw. Gomułkowski-Gierkowski, nie były sprzyjające dla wznoszenia nowych świątyń, których forma i zastosowane materiały zaspokoiłyby wysmakowane potrzeby artystyczne. Brak środków upokorzonego dojmującą biedą polskiego społeczeństwa powodował, że wznoszono mury kościołów z nadzieją, że nadejdą lepsze czasy i będzie można te świątynie w przyszłości lepiej wyposażyć i udekorować. Przez te wszystkie lata działano często szybko i z potrzeby, można powiedzieć, wyższej konieczności. Zapotrzebowanie na nowe świątynie, zwłaszcza w nowych dzielnicach miast, było ogromne. Znane są heroiczne przykłady budowania kościołów w ciągu niemal jednej nocy. Na tym polu zasłynął niezłomny arcybiskup Ignacy Tokarczuk. To były trudne bardzo czasy i czasy biedne komunistycznego zniewolenia i nieustannej walki z kościołem. Rodzi się natomiast kolejne pytanie, czy w wolnej po upadku komunizmu w Polsce w latach 90. i pierwszych latach kilkunastu tego naszego trzeciego tysiąclecia nastąpiły jakieś zmiany. Nadal wiele świątyń znoszonych jest z żelmetonu i kinkierowej cegły, nie potrafi zachwycić czy wzruszyć, chociaż widać także próby bardziej przemyślanych realizacji. Niektórzy wśród historyków sztuki postulują minimalizm, z którym ja się nie zgadzam, bo wydaje mi się trochę passé. Szczęśliwie zaczęto obecnie w większym stopniu odwoływać się do tradycji i historii, co już zdaje się i w przyszłości dać może znakomite efekty. Przykładowo można wymienić takie realizacje jak kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowej Hucie, architekci Krzysztof Dyga, Andrzej Nasweter z 1995 roku, czy kościół pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Nowym Targu, architekci Tomasz Pyszczek, Marcin Stelmach. I jest to kościół bardzo ciekawy, bo kościół oszczędnie ogrzewany, także też nowe wyzwanie jeszcze teraźniejsze, ale kościół, ale realizacja rzeczywiście bardzo pod wieloma względami udana. Czy cerkiew grekokatolicka w Białym Borze, architekt Bogdan Kotarba, malarz Jerzy Nowosielski. Czasem oczywiście istnieje niebezpieczeństwo skręcenia w kierunku kiczu. Kicz w sztuce, rozumiany jako wyraz schlebienia popularnym gustom, nie podnosi rzecz jasna wartości artystycznej danego dzieła. Z drugiej jednak strony, rozumiany jako sztuka szczęścia, jest zjawiskiem często niejednoznacznym i przez to nader interesującym dla krytyków sztuki. W malarstwie włoskim czasów nowożytnych genialne dzieła stały niemal na granicy kiczu. Nie zamierzam w tym miejscu bronić kiczu, ale chcę podkreślić to, iż znacznie bardziej niebezpieczna we wszystkich działaniach twórczych jest zła jakość, która oczywiście może łączyć się kiczem. Jest ona w papierowo właśnie tych styropianowych, okazjonalnych dekoracjach. Może być także w źle zaprojektowanych, banalnych w formie lub pretensjonalnych wnętrzach. Wreszcie może być w słabej, o złych proporcjach i z kiepskich materiałów budowlanych architekturze. Tandeta będąca dziedzictwem byle jakości PRL-u tłumaczona jest przez niektórych o zgrozo wiernością duchowi II Soboru Watykańskiego. Tymczasem dokumenty soborowe postulują odejście od monumentalizmu i triumfalizmu na rzecz prostoty wyrażającej służebny charakter kościoła, a nie rezygnację z piękna i dobrego rzemiosła. I ostatnie zdanie już na koniec. Minie wkrótce 15 lat od wejścia w trzecie tysiąclecie i po raz kolejny, dyskutując na temat sztuki i sakrum, warto przypomnieć sobie o tym, że gdy Maria, siostra Łazarza, wlała na głowę Jezusa z alabastrowego flakonika kosztowny olejek, oburzeni uczniowie zapytali, po co to marnotrawstwo? Przecież można to było drogo sprzedać i rozdać pieniądze ubogim. Jezus wówczas odparł, dlaczego sprawiacie przykrość tej niewieście? Przecież spełniła dla mnie dobry uczynek, bo ubogich macie zawsze wśród siebie, ale mnie nie zawsze macie. Dziękuję bardzo.